Dzisiaj naszym gościem, naszym rozmówcą jest pan poseł Antoni Macierewicz i chcielibyśmy się zapytać, chcielibyśmy w ogóle poruszyć taki ciekawy temat, trudny temat związany właśnie z uwięzieniem różnych działaczy solidarnościowych w ramach 40. rocznicy likwidacji obozu dla kobiet internowanych w Gołdapi. Dlaczego jesteśmy tutaj u pana posła? Dlatego, że po pierwsze, pańska małżonka była w tymże obozie, a pan też został uwięziony. I była taka sytuacja, że państwo zostawili, osierocili dziecko.
No, na szczęście nie osierociliśmy.
Na
szczęście nie osierociliśmy, ale rzeczywiście nasza córka Ola wtedy została sama na szczęście z moją siostrą, dlatego że ja wyjeżdżając jako doradca Solidarności na Komisję Krajową 11 grudnia wieczorem 81 roku, poprosiłem siostrę, żeby przez te dwa dni, czyli 12 i 13, zaopiekowała się Olą, czyli naszą córką. No, w moim wypadku z tych dwóch dni się zrobiły 4 lata, w wypadku Hanki na szczęście tam 6 czy 7 miesięcy tylko, dlatego, bo po 7 miesiącach internowania została wypuszczona, przy czym ona była za granicą wtedy, kiedy wybuchł stan wojenny, a ja znalazłem się natychmiast po ataku ze strony komunistów w składzie komitetu kierującego strajkiem Stoczni Gdańskiej. No i po dwóch dniach obrony zostaliśmy aresztowani. Ta obrona miała taki bardzo bojowy charakter dzięki determinacji robotnikom Stoczni Gdańskiej, którzy absolutnie nie chcieli się poddać, nawet wtedy, kiedy Wałęsa przysłał swoją żonę, która apelowała, żebyśmy zrezygnowali ze strajku.
Kiedy, o czym się nie mówi.
No więc, kiedy czołgi rozbiły bramy i wjechały na teren stoczni, cofnęliśmy się do stoczni remontowej, a i bronili dalej. No więc to było takie wydarzenie, które pokazuje, iż obrona wówczas ze strony robotników była naprawdę bardzo silna, bardzo dynamiczna i bardzo powszechna. Nie tylko dotyczyła kopalni, o czym się pamięta na szczęście, zwłaszcza kopalni Wujek, ale także kopalni Piast, prawda? I dobrze dlatego, bo to była walka godna najwyższego szacunku, ale to dotyczyło także strajków, no nie wiem, między innymi w Ursusie, między innymi właśnie w stoczniach i w Szczecińskiej, i w Gdańskiej, i w innych stoczniach, i w całym kraju. Ten poziom walki bezpośredniej trwał mniej więcej 1,5 do 2 miesięcy, o czym się mało wie, a cały okres do 1989 roku był systematycznym okresem masowych demonstracji, a także walk ulicznych prowokowanych przez ZOMO i wojsko i policję, która te demonstracje przypominające o Solidarności, przypominające o niepodległości, przypominające o społecznych postulatach, jakie reprezentowała Solidarność, były niszczone przez aparat stanu wojennego. No więc tak rzeczywiście się stało, że gdy tylko stan wojenny wybuchł, to te komunistyczne informatory podały skład ludzi aresztowanych i w tym składzie ja się znalazłem, chociaż to był dopiero 14 grudnia, kiedy jeszcze walczyliśmy, ale już podano nas jako aresztowanych, jako zatrzymanych. No i wtedy, gdy moja córka, żona się o tym dowiedziała w Londynie, to natychmiast wsiadła do samolotu, przyleciała do Warszawy i już z lotniska została przewieziona do więzienia w Warszawie, a następnie do Gołdapi. Także nawet nie mogła zobaczyć córki, nawet nie mogła się przebrać w domu, nawet nie mogła zostawić rzeczy, które zostały przejęte przez milicję obywatelską i służbę bezpieczeństwa i nigdy nie oddane, nawiasem mówiąc, do dnia dzisiejszego. Więc przepraszam, że mówię to takim tonem troszeczkę lekkim, ale oczywiście żona to przeżywała niesłychanie dramatycznie, bo ona się nigdy polityką nie zajmowała. Nigdy się nie zajmowała polityką, oczywiście pomagała mi w życiu codziennym niesłychanie, dzięki niej przetrwałem ten okres wyrzucenia z pracy i tak dalej. My jako rodzina to przetrwaliśmy, bo to jej wysiłkowi zawdzięczamy. No ale oczywiście jak tylko dowiedziała się właśnie o aresztowaniu, to natychmiast wróciła. Niestety nie do domu, a do więzienia. I bardzo przeżywała dramatycznie fakt, że nie ma ani mnie, ani jej przy córce. I córka rzeczywiście bardzo to głęboko przeżyła. Miała wtedy 3,5 roku, więc to już jest taki okres, kiedy dziecko ma element świadomości dosyć istotny, prawda? No, ale nadal jest zupełnie bezradne, prawda? I potrzebuje takiej opieki, takiego kontaktu bezpośredniego, zwłaszcza z matką. Tak więc tym się, ją się zajmowała moja siostra. No, udało się środowisku naukowemu doprowadzić do tego, że Hanka po tych 6 czy 7 miesiącach została wypuszczona. U mnie to trwało troszeczkę dłużej, do 1984 roku, ale warto powiedzieć o czymś innym. No, warto powiedzieć, że to było przecież, do dzisiaj nie mamy pełnej statystyki osób represjonowanych, zatrzymanych, aresztowanych, prześladowanych, skazanych, prawda? To jest co najmniej 20 do 30 tysięcy osób, bo o ile mamy pełne informacje co do osób skazanych, i aresztowanych, czy tych, które były w internowaniu, to jeżeli chodzi o osoby, które były zatrzymywane na przykład na 48 godzin, to o tym nic nie wiemy, a to były naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy ludzi. Ja to pamiętam bardzo dokładnie z okresu lat 76-80, gdy potrafiono nas aresztować na 48 godzin 3 razy w tygodniu. Także w istocie cały tydzień spędzaliśmy w więzieniu, prawda? Choć formalnie rzecz biorąc, to było tylko 48 godzin. Po 48 godzinach dochodziliśmy mniej więcej do przystanku, prawda, tramwajowego, i z tego przystanku tramwajowego znowu jechaliśmy do innego aresztu. No więc i tak samo było w stanie wojennym wobec masy ludzi. Nie było w historii Europy tak nieprawdopodobnie, poza okupacją niemiecką i sowiecką w Polsce w latach 40. i 50., tak nieprawdopodobnie masowego terroru, jak i ten, który Jaruzelski w imieniu Rosjan i za żądanie Rosjan przeprowadził. Skala represji i niszczenia zarówno życia ludzkiego, ale także gospodarki po prostu była gigantyczna. Mało kto pamięta, że przecież wyrzucono z Polski ponad 1 000 000 osób w tamtym czasie, głównie młodzieży. Głównie młodzieży, która teraz to są wybitni twórcy gospodarki, literatury, życia społecznego w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, prawda? No bo po latach pobytu już tam często wielu z nich na zawsze pozostało, a my jako naród straciliśmy, i to jest wszystko dorobek Jaruzelskiego. Warto o tym pamiętać, tego człowieka, którego całował, nazywając patriotą, pan Adam Michnik, bo to trzeba sobie też zdawać sprawę z odpowiedzialności różnych środowisk politycznych za to, co się stało, a także za to, iż nigdy żadna z tych osób, którzy byli przestępcami, mordercami, nie odpowiedziała za to. Nawet nie jest zidentyfikowana. Przecież do końca no, takim symbolem tego straszliwym, straszliwym jest to, że gdy się zaczął rozmowę Okrągłego Stołu, to zamordowano 4 księży. W trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W trakcie rozmów Okrągłego Stołu. Zamordowano 4 księży. Nie, ale nawet wtedy się nie mówiło. W tym twórca takiego wielkiego dorobku tutaj w cmentarzu Powązkowskim, pamiętnika ksiądz Niedzielak, takiego pomnika pamiątkowego z nazwiskami zamordowanych w Katyniu, prawda? Właśnie ksiądz Niedzielak, wspaniały ksiądz, ale powtarzam, tych księży było więcej i o tym niestety ani wtedy nie mówiono, kiedy rokowano, jak zrobić z Jaruzelskiego prezydenta Polski, bo przecież to był wynik Okrągłego Stołu między innymi, jak i po dzień dzisiejszy, ale co więcej, przecież ci ludzie byli sowieckimi wojskowymi, a do dzisiaj noszą polskie stopnie i nie są eliminowani z wojska. To jak ma odebrać to normalny żołnierz, prawda? To kto ma być dla niego wzorem polskiego patriotyzmu? Morderca Jaruzelski czy rotmistrz Pilecki, przepraszam bardzo. I co on ma wybrać, prawda? Jeżeli jeden i drugi jest oficerem polskim, prawda? To jest spuścizna stanu wojennego, która po dzień dzisiejszy nie jest rozstrzygnięta. Po dzień dzisiejszy historia Polski jest zakłamywana i przeszłość Polski, a także dorobek, wielki dorobek tych, którzy stworzyli Solidarność, zorganizowali Solidarność i doprowadzili do tego, że Solidarność ostatecznie wygrała, choć to zwycięstwo w dużym stopniu zostało do roku 2015 po prostu marnotrawione, a nie było większego ruchu społeczno-narodowego, niepodległościowego ani w Europie, ani na świecie, jak ten, który stworzyli robotnicy w strajkach z 80 roku, co zresztą oczywiście było też działanie będące skutkiem ciągłości historii Polski, zaczętej od Armii Krajowej, Żołnierzy Niezłomnych, później całej serii strajków, prawda, które się powtarzały co 2, 3, 4, 5 lat wielkich demonstracji w okresie w 65-66 roku w rocznicę, tysięczną rocznicę Chrztu Polski. Mało kto o tym pamięta. To były milionowe demonstracje w całym kraju. Milionowe demonstracje, nie tylko mające charakter religijny, ale także patriotyczny, przypominający o trwaniu i dorobku historii, wielkim dorobku historycznym Polski, prawda? O tożsamości katolickiej, ale państwa polskiego. Wtedy, kiedy komuniści to nie tylko zakazywali, ja pamiętam demonstrację w 66 roku na krakowskim Przedmieściu, w którym też byliśmy jako studenci i młodzież po prostu bici. 68 rok, powszechna demonstracje i protesty studenckie w całej Polsce były kontynuacją właśnie tych demonstracji w tysiąclecie Chrztu Polski. Kolejne strajki i tak dalej, one doprowadziły do powstania Solidarności, powtarzam, największego zjawiska, największego społecznego zjawiska, jakie miało miejsce w Europie. A żenujące jest to, że do dzisiaj nie ma porządnej historii Solidarności, do dzisiaj nie ma historii stanu wojennego, do dzisiaj nie ma jasno powiedzianego, kto był mordercą, a kto był bohaterem. Do dzisiaj nie jest to jasno zdefiniowane, jakie działania społeczne są działaniami, które mają być wzorem zachowania dla polskiej młodzieży i polskiego społeczeństwa, a jakie muszą być jasno potępione i odrzucone, żeby nie stały się elementem naszej świadomości, naszego zachowania społecznego. Jeżeli jedna z największych gazet, prawda, Gazeta Wyborcza, publikuje artykuł, w którym mówi się, że Jaruzelski i Kiszczak to są ludzie honoru i to jest wielki tytuł i powtarzany ten, to po prostu to jest demoralizacja społeczeństwa, świadome niszczenie świadomości społeczeństwa. A gdy słyszę później po zbrodni smoleńskiej, że pan Graś, rzecznik prasowy ówczesnego rządu, przeprasza Rosjan za to, co się stało, gdy słyszę, że później pan Sienkiewicz mówi, że ta krew, która wówczas się stworzy, da podstawę do przyszłej polskiej, rosyjskiej solidarności i wspólnoty polsko-rosyjskiej, no to po prostu widzę, że mamy do czynienia ze świadomym działaniem zmierzającym do zniszczenia naszej świadomości narodowej, naszej tożsamości narodowej. Że jest tutaj trwała struktura, która w czasie podstawowych, głównych dążeń narodu do odbudowy państwa i własnej tożsamości reprezentuje interesy dokładnie przeciwne. A powtarzam, Solidarność była największym wydarzeniem, największym dorobkiem, z którego po dzień dzisiejszy musimy korzystać, bo jest formacją, która reprezentowała cały naród, bo jest formacją, która doprowadziła do pierwszych po 50 latach wolnych wyborów. Mało kto to pamięta, ale latem 1981 roku odbyły się wybory w całej Solidarności, a to była ponad 10-milionowa masa ludzi, czyli absolutna większość dorosłego społeczeństwa. Trzeba mieć tego świadomość. Nigdy nie było, od lat 30. nie było wolnych wyborów. Solidarność to zrobiła. No, ja rozumiem tych ludzi, którzy zdominowali media polskie, którzy wtedy chcieli kandydować, jak na przykład Adam Michnik w Mleczarni, do której się zapisał, żeby móc kandydować, no i nie został wybrany. W związku z tym nie lubi tych wyborów. Ja go rozumiem. Ale powinien, tak powiem, mieć większą świadomość, że to, że jego nie wybrano, nie znaczy, że można o tym działaniu zapominać. My sami zbudowaliśmy Polskę, my sami odbudowaliśmy demokrację wbrew atakom ze strony komunistów. I to jest wielka tradycja, wielki dorobek i wielkie poświęcenie, które w stanie wojennym było możliwe właśnie dlatego, że dziesiątki tysięcy ludzi podczas tych wyborów zostało wybranych przedstawicielami swoich społeczności, w swoich zakładach pracy i w swoich instytucjach i czuli się odpowiedzialni za to, żeby kontynuować tę tradycję, żeby utrzymywać tę strukturę. Tylko dlatego można było odzyskać niepodległość, tylko dzięki właśnie tym ludziom i temu działaniu i temu poświęceniu. Więc bardzo byłem pod dużym wrażeniem, że zaproszono mnie na to spotkanie w Gołdapi. A warto też sobie przecież zdawać sprawę, że blisko 2000 kobiet było wówczas aresztowanych i internowanych. Internowanych zaś 1600. No ale do tego jeszcze gdzieś tam aresztowanych. I one były nie tylko trzymane w takim reżimie więziennym, ale one były także spotwarzane medialnie. One były także traktowane tak, żeby ich rodziny się ich wstydziły. One były traktowane tak, żeby one same miały poczucie, tak powiem, no, takiego negatywnego, takiej negatywnej świadomości, że są izolowane społecznie i eliminowane społecznie. Więc ich determinacja, ich odporność jest też rzeczą naprawdę wielką i wartą do przypomnienia dla wszystkich matek i kobiet dzisiaj w Polsce.
Myślę, że z panem posłem będziemy musieli sobie jeszcze porozmawiać nie jeden raz.
Bardzo proszę, jestem zawsze do dyspozycji, bo powtarzam, jestem historykiem, w związku z tym patrzę na Solidarność jako na pewną ciągłość, element rozwoju polskiego narodu, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy znowu w bardzo szczególnym momencie historii naszego kraju. I świadomość naszego dorobku i naszej tożsamości dzisiaj jest nam absolutnie niezbędna, żeby sprostać tym wyzwaniom, w jakich się obecnie znaleźliśmy. Bo to nie tylko Ukraińcy są atakowani, ale atak grozi nam wszystkim. I to jest zarówno atak militarny ze wschodu, jak i atak ideowy i gospodarczy z zachodu. A Polska znajdowała się w takiej sytuacji... Tak, Polska znajdowała się w tej sytuacji wielokrotnie w swojej historii i dawała sobie radę dzięki właśnie potędze polskiego patriotyzmu i tożsamości chrześcijańskiej. Warto w związku z tym o tych wybitnych działaniach, które skończyły się zwycięstwem, dzisiaj przypominać, żebyśmy nie byli, że tak powiem, nie obawiali się, że poniesiemy klęskę. Na pewno zwyciężymy, jeżeli będziemy zakorzenieni w naszej tradycji patriotycznej.
Bardzo, bardzo panu dziękuję. Przypominam, naszym rozmówcą był pan poseł Antoni Macierewicz. Dziękujemy
za wywiad. Dziękuję bardzo.